Nie było synchro.
A ty spauzowałeś?
Nie. Ale i tak nie było. Możemy na końcu.
No tak, to już na końcu zrobimy.
Synchronizacja na końcu, to brzmi dobrze.
O. Ty chodź zrobimy teraz. W środku.
Dobrze. Trzy.
Nie no.
Dawaj, nie, dawaj. Nie, powiedziałeś? Nie, powiedział. Zacząłeś. Trzy.
Trzy.
Cztery.
Super.
Nie wiem. Zobaczymy. Ewentualnie jeszcze na końcu zrobiliśmy.
Tak, zrobimy to na końcu.
Dobrze. To co? Trochę nas nie było.
No, trochę tak.
Trochę nas nie było. Przerwa świąteczna, o. Sylwester. O! No. Od już ci mówi. Nie było nas od...
Wiesz co? Ostatni odcinek chyba wrzucaliśmy 2 tygodnie temu, ale nie nagrywaliśmy od dobrych 3.
Tak, coś takiego, bo 28 grudnia wszedł odcinek, a nagrywaliśmy go tego 25, coś takiego.
No.
Nie, to są
nie, dwa... Nie, 24. Wcześniej, chyba przed Wigilią.
A, wcześniej, przed Wigilią.
No mówię, nie tak 3 tygodnie temu.
No, kurde, to trochę było. Ale w końcu można pogadać, na szczęście. Co?
Chciałbym powiedzieć, że wracamy z pełną parą, ale ja aktualnie wracam.
Tak.
No, tragedia załatwiła mnie.
Dla zabawy sprawdźmy, jaka jest najpopularniejsza choroba świata. Najdziwniejsze, nie chcę, najpopularniejsze.
Tylko nie mów na głos, bo nam ten, bo nam kanał wejmą. Nie wolno teraz.
Wampirza choroba? Nie. Dobra, nie powiem. Nie mogę tak na szybko znaleźć. Tak czy siak, tak. Tak, witamy w ogóle na podcaście, bo to jest podcast, gdzie mówimy o grach, newsach związanych z grami, trochę o technologii. Jeszcze jeden quest. Ja nazywam się Raukiuk, a ty?
Flaut. I witam wszystkich bardzo serdecznie.
W całym swoim wcieleniu. Nie wiem.
Tak, dokładnie. Słuchaj, ja dzisiaj z piżamki nie wyskoczyłem.
O, super. Fajna piżamka.
Dziękuję, dziękuję. Tak mnie jeszcze tak mnie jeszcze dzisiaj w nocy żołądek dowalił, że się w ogóle prawie nie wyspałem, więc...
To wracaj do zdrowia. Zanim zaczniemy, to tylko jeszcze powiem, że dzisiaj pewnie trochę nam zajmie, bo po pierwsze, dawno nie nagrywaliśmy, więc pewnie będziemy chcieli trochę pogadać. A dwa... Mamy też sporo do pogadania w rozgrzewce, żeby właśnie rozgadać się po takim długim czasie nienagrywania. Jest bardzo dużo perełek, dużo newsów, pomniejszych i większych, więc jest o czym gadać. Pewnie odcinek będzie jednym z tych dłuższych, ale miejmy... No,
zobaczymy. Chyba, że przez newsy potem już przelecimy ekspresowo.
No, są takie mniejsze, ale jest ich sporo. Zobaczymy. Ale tak, zanim jeszcze zacznę zdroweczkę, to tylko powiem, że socjale mamy i mamy tak. Mm-hmm. Facebooka, YouTube'a, gdzie są wszystkie nasze odcinki, Twittera, są także nasze Twitterki, mój to trochę o grach, twój to Ronny Cloud. Od razu się pochwalę, mam 200 obserwujących.
Gratulacje.
Tak, bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że ostatnio to dobrze wpłynęło na podcast. I ostatnio też mogliśmy do świata bardziej światu przedstawić swój podcast dzięki bardzo miłej redakcji Pograne. Jest to serwis, który was zapraszamy. Możecie tam znaleźć oprócz artykułu o nas, także dużo innych fajnych, wartościowych artykułów.
Właśnie, to może jeszcze dodajmy to, że bardzo serdecznie dziękujemy serwisowi tak. Pograne za to, że postanowili nas jakkolwiek wypromować, przynajmniej wspomnieć, że żyjemy, istniejemy.
To my.
Dokładnie. To jest w ogóle bardzo śmieszne, że po tym jak został wypuszczony post na Twitterze Pograne o tym, reklamujący nasz podcast, to właśnie w tym momencie zrobiliśmy sobie długą przerwę i...
Znaczy nie jakoś długą, tak? Zwłaszcza, że podsumowujący ten rok chyba, albo już jakieś newsy to były, chyba newsy. No to 28, dzisiaj mamy 8 stycznia. Nie więcej, 11. No to 11 dni, to nie było ostatnio. Tak czy siak, zaczynamy, to będzie pierwszy odcinek w roku 2022. Dalej nie mogę się jakoś z tą datą, jak patrzę.
Ja tak, jak zwykle, co roku.
Tak.
Ja dopiero ten. Ja co roku mam ten problem, że dopiero koniec lutego dociera do mnie, że powinno się pisać już następne daty, nie?
Tak.
Następny rok.
Zwłaszcza jak w szkole było zawsze, jak się podpisywało sprawdziany, to zawsze było styczeń, luty, to
tak, później. Tak.
Kolejna. Ta. Ale tak, może zaczynając segment rozgrzewkowy, powiedz mi, jakie miałeś postanowienia noworoczne? Miałeś jakieś? Jak spędziłeś Sylwestra?
A to może zacznę od tego drugiego. Sylwestra spędziłem naprawdę bardzo sympatycznie, w gronie znajomych. Było naprawdę fajnie, ten rok się zaczął naprawdę wesoło. Miejmy nadzieję, że utrzyma się chociaż trochę. Mhm. Bardzo chcę, żebym doszedł do postanowień.
Może. Jak nie, to nie.
Nie mam. Nie mam.
Okej. Okay. To ja też przemilczę. Powiem jedynie, że ja też miło sobie spędziłem czas w Krakowie. Było spoko. To jak zaczynamy rozgrywać, chcesz o czymś opowiedzieć?
Ja chcę o czymś opowiedzieć? Ja mogę sobie opowiedzieć o bardzo wielu rzeczach. Na przykład o tym, jakie miałem wielkie szczęście.
Jakie?
Takie, że ostatnio, co chyba właśnie opowiadałem na poprzednim podcaście, że dzień przed Wigilią wjechałem w dziurę i sobie rozprułem oponę w samochodzie.
Tak, tak. Mhm.
Ale wszystko poszło git, tam koło wymienione i tak dalej. Tylko od tego dnia coś to prawe koło zaczęło tak dziwnie jakby stukać, odskakiwać. Już zacząłem się naprawdę martwić, co tam się dzieje, bo pewnie od tego uderzenia poszło coś tam więcej, się zacząłem zastanawiać, czy problemy ze zbieżnością, drążek kierowniczy, czy o cholera chodzi. Wczoraj postanowiłem, że zejdę, odkręcę to koło i spróbuję sobie na spokojnie zobaczyć, co tam ten, czy może coś tam faktycznie nie pękło, nie jest przekrzywione i tak dalej, żeby już ewentualnie wiedzieć, z czym konkretnym pojechać do mechanika, nie żeby tak całkowicie na ślepo, coś mi w kole stuka. No. I po tym, jak zrobiłem wstępne oględziny, okazuje się, że śruba od wahacza wystaje mi o 2 cm. I jest całkowicie luźna.
Dobrze, powiedz to osobie, która raz w życiu prowadziła samochód i nie ma prawa jazdów.
Dobrze. Zaglądasz pod koło i nagle orientujesz się, że śruba, która powinna trzymać dosyć ważną część, wystaje, zamiast być porządnie wkręcona, i dociera do ciebie, że gdyby ci się wahacz zerwał podczas jazdy, to po prostu koło by ci spierdoliło.
Przydatna informacja, żeby wiedzieć o tym, to na pewno.
Tak więc uważajcie na swoje wahacze. Mój właśnie, ten, mój dopiero co chciał wybrać się na spacer.
Tak, sprawdźcie lepiej.
Tak, więc.
Kilka osób, które okuźwa ostatnio stukało i.
Tak, nie, teraz będę miał wesołą przygodę jeżdżenia po warsztatach i żeby zobaczyć. No tak naprawdę nie wiadomo, co tam do końca zaszło. Ja też nie mam za bardzo możliwości podnieść tego samochodu i zrobić oględziny takie porządne. No, dlatego to będzie się musieli, będą się już musieli specjaliści tym zająć, ale no. Ja jedyne co wiem, to, że od bardzo ważnej części wystaje bardzo ważna śruba i jest luźna i po prostu.
Coś nie tak. Okej. Okay. To ja opowiem o bardzo fajnej rzeczy. Raczej fajnej. Z dziewczyną stwierdziliśmy, bo ja ją namówiłem, żeby przed tym jak do kin, czyli chyba w okolicy wiosny, marzec, chyba kwiecień, zanim pojawił się The Batman, to trilogię Nolana całą, bo mam po prostu przeogromny sentyment z dzieciństwa do pierwszej części, bo po prostu katowałem ją naprawdę wiele razy, to mogło pójść. I obejrzeliśmy to. Jak obudziła się we mnie już ta nostalgia, kończyło się tym, że aktualnie w ciągu ostatniego tygodnia mam przeczytane 5 komiksów. ogostkach w kalesonach założone na te kalesony są jeszcze gacie. I powiem tak, jak nie wiem, i dodatkowo ostatnio też zrobiłem zamówienie sobie z księgarni i nawet ci wyślę jakie, bo myślę, że przynajmniej jedna rzecz cię zaciekawiła. Znaczy w sumie, czy na pewno by to...
Czy ja się w komiksy kręciłem? Szczerze teraz się po prostu strasznie rozleniwiłem i strasznie biernie konsumuję jakąkolwiek kulturę.
Nie, ja właśnie
czytaj seriale, ale komiksy mi się bardzo kojarzą z dzieciństwem. Bardzo mi się komiksy kojarzą z wyjazdami na kolonie. Mhm. Zawsze to wyglądało u mnie w ten sposób, że jak jechałem na jakieś kolonie, to zawsze zachodziło się do jakiegoś kiosku i rodzice mi kupowali komiksy ze Star Warsów, żebym miał co czytać podczas podróży pociągiem.
A to nie, to ja właśnie dużego kontaktu z komiksami nie miałem. Zawsze u mnie w rodzinie było takie, że komiksy to są głupie, bo to są tylko rysuneczki. Nie ma tam żadnej fabuły. I weź czytaj książki, to jest dla dzieci. I tylko w dzieciństwie czytałem głównie Marvela, głównie jak już troszeczkę dorosłem, to już raczej nie czytałem. I z nią miałem kontaktu, więc od lat nie czytałem komiksów. Raz jedynie jak miałem fazę na Hellboya, to wtedy przeczytałem jeden komiks, a tak to teraz dopiero wziąłem się za... jeden komiks Wakacje, o którym opowiadałem, bo był powiązany z Cthulhu, a ostatnio właśnie nadal... I początkowo miałem takie... Raczej inaczej. Przeczytałem jeden komiks, no okej, fajne. Tylko brakuje mi czegoś, brakuje mi właśnie, wiesz, tej głębi, która jest w książkach. Kiedyś byłem fanem książek, po prostu godzinami czytałem, ale od, nie wiem, 3 lat na przeczytanie jednej książki rocznie, naprawdę. Ale no, czegoś mi brakowało. Pomimo, że bardzo szanuję rysunki, to po prostu mnie pociągają najbardziej rysunki w komiksach. Tak, zaskoczenie, tak?
Szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę to, jaką branżą się zajmujesz.
Ja się zajmuję. Bardzo, wiesz, próbuję iść. Ale chodzi po prostu mi o to, że czegoś mi tutaj brakowało, a tu nagle pojawił się jeden komiks, który wczoraj dokończyłem i tak mnie rozwalił twistami na koniec, że kurde, chcę więcej i więcej, naprawdę. I tak, i już mam zamówionego podobno nowszych komiksów, bo też ja mam problem taki, że właśnie dla mnie ważne są ta kreska. Jeśli nie podoba komiks jakiś rysowany, to mam chce mi się.
Ale to chyba jest to chyba się rozumie samo przez się.
Tylko że które są.
W komiksach oczywiście w komiksach oczywiście jest fabuła, jest głębia i tak dalej. No co nie zmienia faktu, że jest to po prostu książka wypełniona obrazkami, więc jeżeli same obrazki ci się wizualnie nie podobają, no to raczej ciężko jest przez to przebrnąć.
Przez to też jest bardzo dużo starych, kultowych produktów. Produktów to trochę brzydkie słowo, stworów. Które próbowałem zacząć czytać i mnie odrzuciło, bo po prostu nie mogę patrzeć na tą kreskę. Może z czasem, jak bardziej je pokocham, to będę potrafił się przemóc, ale zobaczę, tak? Ale oprócz komiksów, że chcę wrócić do książek, kupiłem sobie autobiografię Sid Meier Wspomnienia. No, wysłałem ci zdjęcie z tym. I podobno Energik przyznał recenzję, że to jest bardzo takie... Mniej tutaj jest autobiografii, a więcej takiej filozofii tworzenia gier, więc mnie to bardzo zainteresowało, a fanem cywilizacji, bo Sid Meier jest twórcą cywilizacji. Jestem fanem od lat i...
No, to akurat brzmi faktycznie jak naprawdę ciekawa. No, to będzie ciekawa lektura. W sumie może jak będziesz miał ten, w sumie może jak skończysz, to może będziesz w stanie polecić.
Spoko, mogę polecić, mogę pożyczyć. Już. Jak się zobaczymy jakoś.
No, może się kiedyś ten. No, słuchaj, to tylko ten. Tylko ten wahasz i ja znowu mogę podróżować po Polsce.
Okej. Ja też przyzwyczajony jestem do pociągów, bo przemieszczam się nimi do Krakowa, albo do Kielc, albo do Wrocławia prawie co miesiąc, jakby. Wiesz, jak to u mnie
jest. Skoro już jesteśmy przy podróżach i wspomniałeś, że jesteśmy podcastem growym, ale i też czasami wspominamy o technologii.
Nie wiem, do czego zmierzasz, więc jestem zainteresowany. To ciekawe,
czy zgadniesz, kto rozpoczął swoją podróż 25 grudnia. Panie i panowie, w końcu, po latach odkładania, po zmienianiu projektów, po różnych incydentach, naprawianiu kolejnych miliardów dolarów wydanych, po ostatecznym przesunięciu startu o miesiąc, o tydzień, a następnie o jeden dzień, z 24 na 25 grudnia, kosmiczny teleskop Jamesa Webba w końcu rozpoczął swoją podróż do punktu Lagrange'a 2. I aktualnie, kiedy to nagrywamy, jesteśmy świeżo po udanym rozwinięciu i naprężeniu wszystkich 5 osłon przeciwsłonecznych, więc naprawdę wygląda
nie będzie
na to,
słońca.
Że ten projekt, że to się nie rozpadnie.
Zobaczymy.
Nie, jak to nie będzie słońca?
Bo mam zasłony jakieś przeciwsłoneczne.
No tak, sam teleskop rozłożył swoje własne zasłony, żeby mu słońce nie przeszkadzało, żeby go nie oślepiało podczas jego własnych obserwacji.
Wiem, żartuję.
Jakby też spokojnie, to nie jest tak, że teleskop zasłoni nam słońce.
Dobrze.
Ponieważ punkt Lagrange'a jest za Ziemią, w kolejności od Słońca. Znaczy punkt Lagrange'a 2.
Jak dobrze. To świetnie.
Tak. No, a jak mówię... ja się cieszę, bo to jest po prostu bo to był nieskończony mem, jeżeli chodzi o to całe środowisko interesujących się.
Nie, bardzo dobrze. Ja się niedawno w ogóle dowiedziałem, bo nie siedziałem aż tak mocno w
astronomicznych.
Astronomicznych, o.
Astrologia to jest wtedy, kiedy czytasz z karty.
Dobrze. Astronomicznych sprawach nie siedziałem. Ale dobrze, że poleciał i zobaczymy czegoś, aby nie było, nie wiem, czegoś, co przedstawił ostatnio znany, krytykowany, a także przez niektórych lubiany Don't Look Up.
Będę musiał to obejrzeć, bo to jest naprawdę...
To nie jest jakiś świetny film, ale dla mnie, moim zdaniem, okej, komedia. I komedia z mrocznym mocno końcem.
Okej, namówiłeś.
No i ma świetnych aktorów. To najwięcej. Co oprócz tego powiedzieć? Jeśli mówimy już o technologii, jako że nasz podcast mówi także o technologii, to zgadnij, jaka firma zajmująca się grami będzie miała własne samochody elektryczne.
Okej, właśnie mnie całkowicie zbiłeś z tropu. Spodziewałem się absolutnie wszystkiego, ale nie elektryków. W sensie nie samochodów elektrycznych. Okej, mów.
Sony uruchomi swoją firmę odpowiadającą za samochody. Mimo że 2 lata temu przedstawiali, że już na CES-ie, czyli takim powiedzmy po prostu targach technologicznych, które odbywają się zazwyczaj w styczniu. 2 lata temu przedstawiali, że tutaj mamy samochód Sony, choć się tam nie nazywa Sony, jakoś inaczej, nieważne. Ale my nie będziemy tworzyć samochodów, ale pokazujemy, że potrafimy oddzielne te części stworzyć i będzie można od nas kupować te części. 2 lata później mamy 2022 rok, mówią, a tworzymy własną firmę.
No, jakby czemu by nie. Powiem ci, że nie spodziewałem się akurat Sony, w sensie, kiedy powiedziałeś firmy zajmujące się grami, to szukałem w zupełnie innych obszarach, ponieważ no, szukałem takich firm stricte gamingowych.
No, raczej wiem, ale lekkie powiązanie jest. Zwłaszcza, że wiadomo, dzisiaj będzie sporo o PlayStation. Samo się nasuwa. Może zaczynając segment perełek tygodnia, bo jest już prawie 25 minut na liczniku.
Jezu, dziękuję, czyli mi odpuściłeś.
Tak.
Tak, odpuszczasz mi?
Tak, odpuszczam. Dobrze. Pewna gra na Unreal Engine 5. Przypominam, jak to wygląda. ja znajduję zazwyczaj grę i Michał je ogląda i pierwszy raz się je zazwyczaj widzi. Widzi i potem oceni to. Ja w momencie, kiedy on to ogląda, przedstawiam, jaką grę mu pokazuję i co mu mnie zaciekawiła i co moim zdaniem jest tą perełką tygodnia. Pierwszą perełką, którą przedstawię, jest chyba, nie jestem 100% pewien, debiutancka gra studia Cloud Games. Gra będzie pierwszoosobową grą akcji inspirowaną starymi horrorami akcji powiązanymi z sprawami kryminalistycznymi. Trochę mi to przypomina taki szwedzki horror kryminał. Gra ma trochę dziwny tytuł ILL i ogłoszona równo rok temu, kiedy to pokazano pierwsze koncept arty roku. Masz tam oprócz gameplayu, masz także tam wszystko będzie pracować na Arduino Engine. Aktualnie testerów oraz pracują nad demem dla dziennikarzy. Dość mocno moim zdaniem na demie siłę, jaka drzemie w Engine 5. Zwłaszcza jak pewnie będą liniowe przygody. I myślę, że to do takich horrorów to może być coś.
O, powiem ci, że sam teaser wyglądał całkiem ten.
Oba obejrzałeś?
Teraz oglądam drugi. Mhm. Najpierw oglądałem ten pierwszy i się skupiłem na tym, jak fajnie jest wymodelowane to auto i ogólnie jak świetnie wygląda. No. Nie, powiem ci, że to wygląda naprawdę dobrze, bardzo, bardzo interesująco, szczególnie ten, szczególnie te screeny, koncept arty, które dalej podałeś. Mhm.
No. Nie, ten gameplay na pewno może nie jest aż tak drastycznie zmieniający poziom gameplayowości, powiedziałbym, ale detal, jaki jest w tych grach, to jest naprawdę w tej grze jest czymś tak dużym i znaczącym.
No bo ja byłem zdziwiony, jak zobaczyłem tą scenę z autem i to odwzorowanie tego całego kokpitu, jak te zegary, bo ja się od razu zakochałem w tych zegarach.
No, a drugi gameplay, tylko powiem, że tam dużo się tam po prostu chodzi się, ale klimat, to jest dość... Kolejna gra, to tak naprawdę nie jest grą, ale...
Skyrim.
To jest na Unreal Engine 5, tak, Skyrim. Ale zanim powiem to, Kristian Gom, to twórca ze studia Mercury Games, stworzył już jakiś czas temu podobny projekt, jak ten tu teraz pokażę. Ten jednak, który ja przedstawiam, bardziej mnie urzekł i jeszcze bardziej budzi nostalgię niż poprzedni. To nie jest gra, to jest po prostu fanowska zajawka wrzucona na YouTubie. Ponieważ Kristian Gom stworzył na Unreal Engine 5, całkowicie odżurowując jedną na początku zwierz strażniczych w Skyrimie, to wyglądała nieziemsko, a teraz zrobił to samo, odżurował całkowicie całe miasteczko, rzeczną puszczę, która jest bardzo ważna dla graczy, bo jak to ktoś nie grał, to powiem, że to jest pierwsze takie miasto, do którego się trafia po prostu. Na początku gry, kiedy w końcu nie jest już to liniowe przechodzenie, bo intro jest takie liniowe, potem masz już wolną rękę, pierwsze miasto, które wchodzisz, to jest rzeczna puszcza. I nostalgia po prostu jest jej multum. Jak to się ogląda, naprawdę. Mam ochotę po prostu wziąć Skyrim, a zacząć go modować, ale i tak nie będzie tak dobry jak to. Ta animacja
nie
jest świetna.
Nie, bo powiem ci, że i na tym poprzednim, ten, i na tych poprzednich, i w przypadku poprzedniej gry, i teraz w przypadku tego Skyrima, no widać potencjał. Nie jest to jeszcze najlepsza grafika, z jaką mieliśmy do czynienia i tak dalej, ale faktycznie ilość detali, odwzorowanie.
No to jeden gość tak robił, tak?
Nie widać jeszcze pełni możliwości, ale widać naprawdę duży potencjał, jaki daje ten silnik. A Unreal 5 to jest jedna rzecz, za którego jednak, no, dziękuję Epicowi, że istnieje, bo to...
Już podobno, ostatnio pisałem na Twitterze, już Fortnite hula na Unreal i podobno widać różnicę w gameplayu i dużo...
Okej. Nie, ja będę musiał te piątki spróbować, bo...
Ja prawda poczekam. Jest taka, że ja widziałem... Znaczy nie, ja będę musiał spróbować piątki jako ten, jako deweloper spróbować.
A, okay.
Bo widziałem naprawdę całą masę różnych... Widziałem całą masę różnych projektów i tak jak dla początkujących deweloperów wszystkim jest wciskane Unity z racji jego ten kompleksowości i elastyczności, to drugim silnikiem najbardziej polecanym, którym się naprawdę przyjemnie pracuje, jest właśnie Unreal 4 i widziałem naprawdę wiele projektów na Unreal 4 zrobionych takich panowskich tam gry typu zrobione przez jedną osobę i tak dalej, a wygląda jak naprawdę jakby robiło to całe studio. I faktycznie ta piątka wywindowała to jeszcze jeden poziom wyżej i no. to jest chyba kawałek software'u, który bardzo chętnie przytulę.
No sam nazywało Matrix Awakens.
Mhm.
Tylko no, chodziło jak chodziło na konsolach. Tak?
No właśnie paradoksalnie ci powiem, że ten Matrix Awakens pokazywało mniej, tak. ja byłem bardziej zajarany, niżeli po tym, co mi teraz pokazałeś.
Mniej, teraz bardziej jest zajarany niż po Matrixie.
Tak, tak. Te...
Mhm. Tylko, że też tam psuło animację postaci i też twarze, które nie były do końca, nie? Zaraz na siłę starały być naturę albo zniszczone. Coś, co łatwiej pokazać, niż na przykład żywe miasto, które, wiesz... Cały czas sobie tam jeździć między budynkami. Ale jest tak, mam także trzecią grę, która moim zdaniem jest idealnie dla ciebie. Uwaga, okay. Przed państwem. Magdus i Mago. Jest to produkcja studia Sons of Welder. Jest to już druga część serii Magnus. Poprzednia część w roku 2001 i miała tytuł Magnus Firewall. Jest to gra nietypowa, to na pewno, pełna symboli i zagadek. Sama gra jest zdecydowanie logiczna. O losach naszego bohatera decydują znaki, poszlaki i symbole, a także nasze decyzje, co zrobimy z tymi znakami, poszlakami, symbolami, badając dość rysunkowy świat. Gra jest ręcznie rysowana w stylu takim... Podobnie jak w pierwszej części, ma być to produkcja... do swobodnej interpretacji części wydarzeń i niejednoznaczna. Poruszać ma aspekty filozoficzne i zachęcić do poważniejszych scen. Ja tylko dam do siebie, wspominają mi stare teledyski i to mi najbardziej przyciąga, bo ja to nie jest gra dla mnie, ale myślę, że Michała jak najbardziej przyciągnie. Bo...
Wiesz co, klimat w tym czuć naprawdę bardzo fajny. Aczkolwiek to mi się strasznie kojarzy z tymi wszystkimi grami egze, czyli tymi horrorowymi parodiami i tak dalej. Tutaj jest strasznie dużo takiego kiczu, pomieszania kreski dwuwymiarowej z dość niestarannie przygotowanymi modelami 3D. Jest to takie strasznie dziwne mieszanie koncepcji. I powiem tak, to ja mam nadzieję, że ta gra nie będzie za długa. Od razu mówię, bo to wygląda interesująco, ale na pewno nie jak jakiś gameplay na nie wiadomo ile. Ja myślę, że to jest taki filozoficzny spacerek, te 4-5 godzin.
No, myślę, że to jest max w taki... Wyobraź sobie, że to studio zrobiło ostatni tytuł, więc jak zrobili w sierpień, wrzesień, październik, ma to wyjść chyba dość niedługo. Bo chyba w lutym, więc mają 7 miesięcy na Nie wiadomo jak długo.
Widziałem gry, które powstawały szybciej.
No dobra.
No dobra, czyli co? Czyli teraz moja kolej?
Tak, twoja kolej, bo dzisiaj wyjątkowo Michał przygotował coś dla mnie.
Okej, dobra, podesłałem ci dobry link.
Dobrze, jak powiesz to sobie... O, widzę, ma bardzo dużo wyświetleń.
No, bo to jest naprawdę niszowa gierka i jednak chciałbym, żebym miała trochę... Fajnie by było, gdyby trochę więcej osób o tym usłyszało. To jest gierka na dosłownie 3 godziny, ja ją stalakowałem w 3 godziny.
W sensie Uła.
Wszystkie achievementy, nie? Więc...
Nie pisał platyna w życiu?
Nie.
Okej. Okay. Pewnie była moja pierwsza.
A mowa o Bad and Theater.
Jest to mała gra niezależna twórcy znanego jako Nam Nam Nami. I to jest twórca, który już tworzył jakieś malutkie gierki i opublikował je na portalu itch.io. Jest to dość oszczędna w grafice wizualna walka, w której wcielamy się w jedną z, właściwie nie w jedną z, tylko w cztery różne postacie i staramy się poprowadzić ich losy. Jak sam tytuł wskazuje, każdy z tych przygód zakończy się, nie zakończy się happy endem, a każdy z ponad 40 zakończeń kończy się tragicznie dla naszych postaci. No i tutaj pada pytanie, czy na pewno, ponieważ gra lubi przemycać jakieś takie różne sugestie, że może to wcale nie, że może jest jakaś jedna poprawna kombinacja. Ogólnie, jeżeli lubicie małe tytuły niezależne, które można ukończyć no dosłownie w 3 godzinki, to polecam wydać te 35 zł na Steamie, bo gra dosłownie tylko tyle kosztuje. I uważam, że ten twórca jest dosyć obiecujący i jeżeli zdobędzie wystarczająco duży rozgłos, no to może zająć szlachetne miejsce w grupie twórców minimalistycznych indyków razem z Tobym Foxem od Undertale, Danielem Mullinsem, który zaczął swoją przygodę od Pony Island, a aktualnie cieszy się dopiero co wydanym Inscription, czy też Danem Sambato od mojego ulubionego Doki Doki. Gierka jest naprawdę malutka, ale intrygująca, szczególnie w swoich założeniach. Gameplay polega... Obejrzałeś już cały ten?
Tak, to jest właśnie to na zwiastunie jest może pokazany gdzieś gameplay i właśnie on polega, bo nie mogę znaleźć.
Gameplay polega... Gameplay jest typową visual novelką i polega na tym, że wybierasz jedną z czterech postaci, a następnie masz historię tej postaci, gdzie możesz w pewnym momencie dokonać jakiegoś wyboru. I potem w zależności od tego, jakiego wyboru dokonasz, no w tą stronę idzie fabuła, ale w tej historii są cztery postacie. I w zależności od tego, jeżeli grałeś poprzednią postacią, no, oczywiście nie musisz odgrywać wszystkiego, jakby wszystkiego naraz, nie musisz wszystkich programować naraz, ponieważ one mają jakieś takie swoje defaultowe wybory. Ale ogólnie jeżeli uważasz, że stało się coś złego, dlatego że jakaś inna postać, nie ty, w sensie nie ta postać, którą aktualnie grasz, tylko jakaś inna postać popełniła błąd, możesz spróbować odegrać ten cały scenariusz z perspektywy tej drugiej postaci i sprawdzić, czy można z tą drugą postacią dokonać innego wyboru.
Okej.
Okay. Tutaj mogę dosłownie zaspoilerować coś z absolutnie samego początku gry, takiego samego początku, więc to jest tak naprawdę dosłownie pierwsza minuta gameplayu.
Jeżeli ale na 3 godziny tylko rozgrywki, to nie.
Jeżeli zdecydujesz się grać jako postać nazwana panienką, to ogólnie masz najpierw cały story arc, kim jest panienka, tam jakie ma motywacje i tak dalej. Po czym ona wychodzi z miasta, spotyka demona, i ten demon z automatu ją zjada. Po prostu wygłodniały demon rzuca się na nią, pożera ją w całości i to jest koniec. To jest złe zakończenie. Zakończenie pożartej panienki. Ale to jest ten sam demon, który jest jedną z tych czterech postaci. Więc teraz możesz rozpocząć grę jako ten demon, przejść jego fabułę i dojść do tego momentu, w którym on spotyka panienkę, a następnie dokonać wyboru, żeby jednak jej nie zjeść, tylko zrobić z nią coś innego. I wtedy, kiedy demon ma odznaczony wybór, że tym razem nie zjada panienki, możesz z powrotem wrócić do grania jako panienka i w tym momencie możesz kontynuować jej przygodę, ponieważ ona nie została w tym momencie zjedzona, więc może iść dalej.
Okej. Okay. Bardzo fajny zamysł. Podoba mi się.
Tak, zamysł jest naprawdę fajny. Szczególnie, że później możesz dostać całe drzewko wyboru, gdzie masz po prostu zaczynać się powoli robić schemat, gdzie widzisz który ending już miałeś, które wybory do niego doprowadziły, więc możesz zacząć kombinować, grając innymi postaciami i wybierając inne zakończenia.
Zresztą nie. Jest to ciekawe. Troszeczkę nie mój styl gry, ale też spoko pixel art. To nie. Jest ciekawe. Jedynie co, nie wiem, to co na mnie boli. Na 3 godziny.
Co cię boli?
Cena.
A cena?
No. Na 3 godziny to jest jednak trochę. Choć wiem, że żeby cokolwiek zarabiać, to pewnie trzeba było, bo i tak 80% zabiera Steam. Tak więc.
No. Nie 80?
Nie, żartuję, ale.
Bez przesady.
Hyperbora. Mhm. Okej. Ale ten. No to zrozumiałem, jeżeli Steam.
Jeżeli jakkolwiek cię to zainteresowało, to Staszek i Grafek zrobił cały ten. Przeszedł całą tą grę. I ja obejrzałem jego pierwszy odcinek. Odcinki mają po godzinę, gra jest na 3 godziny, były tylko 3 odcinki z tego. Tak więc tak naprawdę czysto teoretycznie oglądając jego jeden odcinek, to już sobie zaspoilerowałem 1/3 gry. Ale prawda jest taka, że tak nie do końca sobie zaspoilerowałem, bo poznałem postacie, poznałem mechanikę gry, a potem jak już sam sobie tą grę kupiłem, to dla mnie największą zabawą było właśnie odkrywanie, szukanie własnych zakończeń, własnych kombinacji.
Okej. Nie, ciekawe. Jeśli kogoś zaciekawiło, to zachęcamy. Gra się nazywa Bad and...
Fieder.
Cicho. Ja i mój angielski.
Teatr złych zakończeń.
Tak.
Rzecz, która ci się może bardzo spodobać w tej grze.
To spolszczenie?
Spolszczenie.
O, serio? Kurde, zaskoczony jestem.
Kompletnie się tego nie spodziewałem, nie? Że taka ten... No bo nie ukrywajmy, no to jest pierdoła, nie? W sensie jakaś tam...
Ja się
jakaś
cieszyłem...
Jakaś laska, która lubi rysować anime, wzięła se sidnik do visual novelek i sobie wyklepała coś takiego, nie? Więc
nie, dobra,
kto by się spodziewał, tak. Że taka malutka pierdoła będzie miała... Kurde, zaraz ci powiem, ile to... Zaraz ci powiem, bo byłem zaskoczony, jeżeli chodzi o wybór języków.
Nie, to ja jestem zaskoczony, że w ogóle Disco Elysium dostał, ale powiem chyba więcej, bo...
Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 języków.
O kurde, nie. Ale nie, na przykład w Disco Elysium też jest świetnie przetłumaczone. No, tak. Ale nie chcę zacząć mówić o Disco Elysium, bo i tak się przegadamy, a jest już 45 minut, a my nie zaczęliśmy o newsach mówić, co jest główną rzeczą w tym odcinku. Pierwsze newsy z 2022 roku. Nagrywamy to 8 stycznia. Zaczynamy od segmentu pomniejszych newsów. Zaczynamy od Bioshocka 4. Od dawna po sieci krąży informacja o tworzonym przez studio Cloud Chamber Bioshocku 4. Od niedawna chodziły szki, o czym mówiliśmy na odcinku, że gra dziać ma się w mieście na Antarktydzie, pod jak i nad wodą. Miasto według tamtych plotek zostało podzielone i trwa w nim konflikt między utopią a antyutopią. Teraz jednak powoli pojawiają się także inne wiecie o klimatach dalszych od Ziemi. Według tych szeroko opowiadanych plotek akcja dziać ma się w kosmosie i mieć bardzo horrorowy klimat. Lekko ma się to kojarzyć System Shockiem, może nawet lekko Dead Space'em. Jak myślisz?
Na pewno samo sformułowanie Bioshock w kosmosie brzmi bardzo interesująco.
Właśnie choć mi bardziej ciekawiło ta Antarktyda. W kierunku horroru nie to oczekiwałem bardziej, a chciałbym w końcu wejść.
Czy wiesz co, no powiem ci tak, no ten Bioshock to jest, co tutaj, z racji, że zaczynamy nowy rok, to trzeba powitać noworocznych słuchaczy. Ja się nazywam Lonely Cloud i znany jestem z tego, że nie grałem w praktycznie większość bardzo popularnych gier.
Okej. Okay.
Więc tak, no niestety Bioshock... Tak jak zdarza mi się niektóre gry bagatelizować, niektóre mnie nie interesują, nawet z tych najbardziej popularnych, to jednak Bioshock...
Wiedźmin.
Bioshock leży na mojej takiej autentycznej kupce wstydu i naprawdę żałuję.
Nie, raczej mnie to troszkę go przejść, tylko tam są problemy w tych starszych wersjach z polonizacją, albo jej nie, tak śmiejesz.
Nie, nic jest. Kontynuuj.
Okej.
Okej, teraz mój news.
Tak.
News dotyczący Final Fantasy XVI.
Tak.
Producent Finala, Naoki Yoshina wydał oficjalny list udostępniany chociażby na Twitterze, w którym to przedstawia stan produkcji Final Fantasy XVI. Prace nad grą opóźniły się o niemal pół roku z powodu wszechobecnie panującej nam pandemii. Jednak dobrą informacją jest to, że na wiosnę dostaniemy wielki pokaz gry. Dużo osób jednak może nie interesować się tą informacją, ponieważ Final Fantasy XVI będzie ekskluzywem na PlayStation 5.
Dobrze.
Aczkolwiek pytanie, czy jest doprecyzowane, czy będzie ekskluzywem, czy będzie ekskluzywem czasowym?
Nie wiem. To teraz ostatnio wchodzi z świetną ceną. No właśnie, taką samą jak na PlayStation 5.
Oj, no ta cena to mnie zamordowała, bo naprawdę chciałem to ograć, ale no... także wchodzi, więc...
Poczekasz na Game Passa, ja wiem.
Ja sobie do dzisiaj nie daruję, że nie udało mi się skończyć Final Fantasy 15, zanim z Game Passa zniknął.
Aj. Kochajmy, bo tak szybko odchodził z Game Passa.
Dokładnie.
Bo, uwaga, news kolejny. Lećmy szybciutko, bo trochę to już trwa. Po 8 latach pracy nad Valorantem odchodzi reżyser gry Joe Ziegler, jakkolwiek się czyta jego nazwisko, przepraszam go za to. Skupić on ma się nad nowym tajemniczym projektem Riot Games. Nowy reżyser Andy Hu, jednak nowy w temacie, we wczesnym etapie rozwoju Valoranta, więc nie. Jak już mówimy o reżyserach, którzy lubią odchodzić od swoich gier.
Ja nie wiem, czy on lubi, czy nie lubi, ale to. Ta produkcja już dawno powinna skończyć na dnie.
Ta, prawda. Tak jak statek piracki niczym.
Skull and Bones. Czy ktokolwiek jeszcze kojarzy tę nazwę?
Ja tak.
Traci współreżysera. Gra będąca od lat w produkcji. Mająca kilka reworków. Traci zastępcę reżysera Anthony Henry'ego. Skull and Bones miało być takim Sea of Thieves, jeszcze zanim w ogóle powstało Sea of Thieves, bo jeżeli ktoś faktycznie nie pamięta, to Ubisoft zaczął swoją pracę na temat, grą o piratach jeszcze w ogóle zanim wyskoczył hit od Microsoftu.
Tak, zaraz po hicie, jakim stał się Assassin's Creed Black Flag, bo to jest lepsza piracka gra, która w ogóle nie jest asasynem.
Tak. No, tylko że tak jak Sea of Thieves wyszło, to Skull and Bones do dzisiaj jest w piekle deweloperskim. Reżyser pracował w Ubisoftie 15 lat, pracował już przy początkach Watch Dogsów oraz Raymanie, a od 2014 roku pracował właśnie przy przeklętym Skull and Bones.
Czyli trochę lat już jest w tym piekle był. Nie dziwię się, nie wiem, jak on mógł tyle wytrzymać, jak się tu nadal nie ma sukcesów.
No to jest
chyba, że rzeczywiście dużo płacili.
Ej, naprawdę nie rozumiem, przecież ta gra... Ona nie wyjdzie. A jeżeli wyjdzie, to naprawdę będę zaskoczony.
Ale wiesz, że jest ona ogłoszona jak na razie, że w tym roku w sensie od kwietnia 2022 roku do kwietnia 2000.
Zobaczymy, jak sobie poradzi na rynku. Ja naprawdę mam mieszane uczucia.
Ajajajajaj. Ale co, to ten newsa od naszego ulubionego insidera, czyli Jeffa Graba, oraz mniej ulubionego studia, czyli Electronic, a bardziej wydawcy. Uwaga. Wiemy i kontynuacja. Moim osobistym zdaniem, ale w miarę ciepło przy grze Star Wars Jedi Fallen Order, wiemy tyle, że dowiemy się o niej najpewniej w okolicach maja 2020, który przypominam mamy już teraz. Zapewne niedługo także usłyszymy o Dead Space Remake. Może wyjście się w tym roku.
Zobaczymy, bo prawda jest taka, że ja byłem zajarany, a teraz była taka długa cisza w eterze, że ja wręcz zapomniałem o tym, że Dead Space wychodzi.
No, tam powstaje, tylko wiesz, no jak pokazywali, to byli na bardzo wczesnym etapie, więc jak wyjdzie w tym roku, to ja będę zdziwiony, naprawdę.
No, szczególnie, że doświadczenie pokazuje, że nie warto przyspieszać premier gier. Co?
Kto tak mówi?
No nie wiem. No.
Już nie zaczynajmy tego kącika hejtowania CB-Panka, to jest dobra gra. Tak samo jak może być dobra gra na PC o tytule
Death Stranding Director's Cut. Kojima Production ogłosiło, że Death Stranding Director's Cut pojawi się wiosną na Steamie oraz Epiku. Więcej informacji dostaniemy pod koniec stycznia. Super, ja się cieszę. Dlaczego ten, dlaczego tak długo to trwało?
I tak długo? Director's Cut się pojawił pół roku temu?
No, mimo wszystko, no to...
Jedynie czym się różni, że jest więcej chyba broni, nie wiem, zabawek, gadżetów. Bym przeżył.
No, ogólnie...
Bym przeżył bez.
No, co nie zmienia faktu, że faktycznie było to dosyć... Ogólnie samo to wyjście Director's Cut było dosyć dziwne.
Nie było synchro. Nie wiem, czy zostawimy to, ale tak czy siak beka, bo nie wiem, kto będzie montował, ale nieważne. Zaczynamy segment grubych newsów. Zaczynamy nie od Blizzarda. Nie ma Blizzarda.
W końcu? Upadł?
Nie. Wtedy bym na pewno mówił głośno. Nie ma Blizzarda. Znaczy, były jakieś rzeczy, ale uznałem, że mi się nie chce opowiadać o tym, że pozwał jakąś firmę, która sprzedaje cheaty do koda ważone. Uznałem, że to jest nieciekawy temat, wystarczy to po prostu powiedzieć i tyle, ale nie było żadnych spraw, dalej są protesty w Raven. Zostali, wyrzucono kilka pracowników, dużo przyjęto, ale na moment, dosłownie. No, więc zobaczymy. Ale tak, to pierwsze. Ale tak, żeby nie było, musi być tradycja, jakieś molestowanie i ktoś płacił karę. Riot Games zapłaci 100 milionów dolarów. Przypomnę, ostatnio Blizzard płacił 18 milionów. Trochę różnicy jest. Riot Games od 2018 roku toczył spór w związku z pozwami powiązanymi z dyskryminacją kobiet. Toczyło się to bardzo długo, już nie będę tłumaczył, bo bym musiał kolejne pół godziny tłumaczyć, o co tam chodziło, bo potem weszły jakieś przekłamania w umowie, która zaszła w 2018 bodajże. To wyszło w 2020, to przekłamanie. I też muszą jeszcze więcej zapłacić. I o Jezu. Dużo tego było. Teraz ostatecznie właśnie doszło do porozumienia. Studio zapłaci 100 milionów dolarów. Z tego 80 milionów to rekompensata dla około 2400 pracowników studia, aktualnie pracujących, a także byłych pracownic, oraz bonusowe 18 milionów poza tymi 100 na przyszłe korekty wynagrodzeń w związku z dyskryminacją, różnorodnością, problemami z różnorodnością. No. 118 milionów versus 18 w Blizzardzie. No. Ale jak już przeszliśmy ten temat, to myślę, że temat był bardzo dla ciebie ciekawy, dlatego ci go zostawiłem. Na CES-ie no, oprócz o samochodów Sony? Choć nie do końca. Co?
No, Sony w końcu pochwaliło się czymkolwiek na temat PlayStation VR 2.
Tak.
Na CES-ie opowiedziano troszkę szczegółów na temat nowego headsetu. Nadal będzie on kablowy, a konkretnie kabel micro USB typu C. Pokazano także dedykowaną grę na premierę Horizon Call of the Mountain. Czyli to będzie taki malutki spin-off w świecie Horizona. Oficjalnie jeszcze nie podano daty premiery. No i powiem ci, że jak tak przeglądam statystyki tych gogli, to obawiam się ceny.
Też się obawiam i dalej jestem z Questem dwójką.
Tak, zdecydowanie. Znaczy, bo wiesz co, nie będę ukrywać, że przez to, że dzisiaj się tak trochę słabo czułem, to nie robiłem zbyt dużego researchu. Chciałbym ewentualnie jeszcze do tej tabelki dorzucić sobie chociażby headset od Steama, tak czysto teoretycznie dla porównania parametrów.
I ceny.
Ale właśnie, no mówię, obawiam się, że cena tego headsetu może być zabójcza, ponieważ rozdzielczość, no, Niewiele większa. No, 2000 na 2040, bo momencie, kiedy na questie to jest 1830 na 1920, przypadające na jedno oko, ale wyświetlacz OLEDowy będzie robił robotę, będzie naprawdę no, świetnie się, ale będzie podbijał ceny. Wsparcie dla HDR-u, odświeżanie 90 do 120 Hz, pole widzenia 110 stopni, to akurat ten, to akurat może nie podbijasz tak bardzo ceny, to no, już tylko
to jest
inżyniersko. I co chyba najbardziej mnie w tym wszystkim interesuje, to jest w ogóle ciekawe, śledzenie ruchu będzie w końcu śledzeniem ruchu przy pomocy czterech kamer, tak zwanego inside out, czyli dokładnie to, co mamy w Questie. Mhm. Czyli koniec z kamerkami, koniec z zewnętrznym hardwarem, który sprawdza położenie twojego łba.
W końcu.
Tylko w końcu, to już jest chyba wszystkie headsety VR-owe na to się przerzucają, że to same gogle mają w sobie wbudowane kamery i one same śledzą, gdzie są w tym, gdzie są w przestrzeni. Ale najbardziej ciekawą rzeczą, która mnie ten... No to, co przykuło najbardziej moją uwagę, to jest śledzenie oczu. Eye tracking może być naprawdę bardzo interesującą rzeczą.
Totalnie się zgodzę, tylko że jak to wszystko popatrzyłem, to myślę, okej, okay, spoko. Ja od momentu, kiedy zabędę się mieć Google VR, tak? Tylko muszę, może questy trójki, albo jak się pojawi trójka, to kupię dwójkę taniej. Te PlayStation będzie takie drogie. Dodatkowo pewnie to nie będzie można podłączyć do PC. Nie wiem, czy da się. Raczej nie.
Nie.
Co nie? Więc musiałbym jeszcze dokupować konsolę PlayStation. To dla mnie w ogóle nie jest opłacalne i...
No to jest w ogóle interesujące, że przecież sama PlayStation 5 jest absolutnie niedostępna, to tak. Gdzie do tego jeszcze sobie VR-a dokupować?
Ale pewnie i tak dopiero za rok będzie. Nawet nie pokazali, jak to będzie wyglądać, tak? Sama na przykład gra najbardziej mnie zainteresowała, Horizon Call of the...
Tak.
Bo to wygląda ciekawie i może robić wrażenie, jak przy tym molochu, takim dinozaurze, robocie, który chodzi przy tobie, depta tak, tymi wielkimi tak, nogami, to może robić wrażenie.
Powiem tak. W tym Horizon Call of the Mountain będziemy mieli tak. Będziemy mieli ciemny, co najmniej jedną ciemną grotę, żeby pokazać możliwości ekranu OLEDowego w ciemnych przestrzeniach.
I HDR.
Oraz na pewno będzie jakiś element, który będzie wykorzystywał eye tracking. Coś na zasadzie, że postać będzie ci się kazała gdzieś spojrzeć, albo... Wiesz co? To jest dla mnie ten... to śledzenie oczu może być idealne do horrorów.
No, to na pewno.
Wyobraź sobie horror, w którym masz potwora, którego musisz jakoś tam wygonić albo jakoś go ominąć, ale nie wolno ci się spojrzeć na niego prosto w oczy. Trochę jak ten, trochę jak powiedzmy, to już nawet najbardziej ten, najgłupszy przykład na świecie. Nie Slender, tylko Enderman z Minecrafta.
A, okej. Okay.
Wiesz, on cię nie atakuje, możesz koło niego przejść, możesz go nawet pociągnąć z bara. I nie będzie wobec ciebie agresywny, jeżeli nie spojrzysz mu prosto w oczy, no to tutaj też może być coś w tym stylu wykorzystane. Tak. Gdzie faktycznie tutaj eye tracking będzie śledził to, gdzie masz skierowane gały.
Albo też to może być idealne w momencie, kiedy, żeby gra wyczuła, w którym momencie na przykład ma się pojawić, nie wiem, co może być najgorsze, jumpscare, w którym momencie, żeby się pojawiły. Widzą w jakim tempie, wiesz, oczy idą w tym kierunku.
Tak, to jest takie dosyć mocno, ale to tak dosyć mocno horrorowo. Szczerze nie jestem w stanie wymyślić na szybko żadnego gameplayu z wykorzystaniem tej mechaniki.
Poza tym.
Ale wiesz co, wiesz jakie to może mieć fajne zastosowanie? To optymalizacji gier. W momencie, kiedy gogle są w stanie wykryć, w którą stronę ekranu dokładnie patrzysz, mogą dynamicznie zmieniać rozdzielczość, ponieważ pamiętajmy, że VR cały czas jest wymagający, więc zawsze można ten, zawsze można po prostu przekierować moc obliczeniową na ten fragment ekranu, na który ty się bezpośrednio patrzysz i w tym momencie można robić delikatnego blura dookoła.
Okej, okay. Nie, to jest dobre, ale jeśli chodzi o gameplay, to ja teraz na szybko tak wymyśliłem, że przykładowo, załóżmy, skojarzyłem z Ubisoftu i wyobraź sobie, idziesz na wieżę i musisz wypatrywać rzeczy. I to nie jest tak, że bierzesz lunetę i masz jebitne po prostu znaczniki, tylko musisz dokładnie, gra musi wyczuć, że patrzysz przez te kilka milisekund dokładnie na, załóżmy, ukrytą gdzieś tam jaskinię. Tam widzisz i to dopiero potem ci oznacza dane. No to może być dobre, kurde. Ale...
Znaczy, wiesz co? Obawiam się,
że... nadal. I pewnie aż tak dużo produkcji tego nie wykorzysta, znając życie.
No i to jest chyba dla mnie to jest chyba dla mnie najgorszy grzech, że szczerze jest... Weź sobie teraz właśnie nie DualShocka, tylko jak się nazywał ten ostatni? No od PS-a, od PS5. To nie był DualShock, tylko to był DualSense, no właśnie. Weź sobie teraz DualSense'a i przypomnij sobie Astroboty. Czuję, jak mój Astrobot brodzi po piasku. Ten gra mi nasypała Astroboty do środka kontrolera i ja czuję, jak one się teraz przesuwają. A większość gier? Mocniejsze wciśnięcie spusta to jest po prostu traktowane jako drugi przycisk i ewentualnie faktycznie haptyka, że te spusty stawiają opór. To jest tyle z wykorzystania super nowoczesnych opcji DualSense'a. Więc to też może się okazać, że te gogle mogą wyglądać świetnie na papierze, mogą je napakować technologią, a gry i tak tego nie wykorzystają.
No, ale PR-owo będzie brzmieć dobrze.
No, to na pewno.
Tak, a jak już mówimy o dużych cenach i w ogóle o Sony, informacja z bazy danych PlayStation Store, według nich God of War Ragnarok zadebiutuje na 30 września 2020. Nawet jeśli to placeholder, to i tak krokująco wcześniej, według mnie. A co ciekawe, kilka dni później odkryto, że oceniono już Ragnaroka. Już w pierwszym regionie odpowiednik arabskiego PEGI ocenił grę na 18+, a jak wiadomo, jak gra dostaje oceny, to znaczy, że większość zawodów już jest i powinna być grywana.
Na miejscu.
Oprócz tego kolejnym ekskluzywem, jaki pojawi się w 2022 roku, ekskluzywem tymczasowym na PlayStation jest Ghostwire Tokyo i ta gra także dostała rating, ale w Korei też tam dostała ocenę wiekową i zapewne jest już zgrywalnym projektem, tak? Tylko także produkcja wydawana jest przez Bethesdę, jest od twórców Evil Within 2, a także jedynki. Pojawi się prawdopodobnie tak, raczej na pewno pojawi się jak Deathloop na PS5 i na PC naraz, a pewnie po jakimś czasie skończy się ekskluzyw i pojawi się także na zielonych i wiadomo, że z czasem pojawi się w Game Passie, bo to już chyba było mówione przez Microsoft.
Coś chyba było.
Więc mają kolejnego czy ludzie na to, czy, nie wiem, ale ten God of War spoko, że się pojawia. Jakby nie mam playaka, więc mnie to nie rusza.
Czekam na port pecetowy.
A przecież wychodzi.
No tak, ale to teraz czekam na port najnowszego.
Tak. Nie, ale... Kiedy jest?
Nie jestem pewien.
Tak, 14 stycznia. Za 6 dni.
Widzisz?
God of War. Z technologiami od NVIDII. Ale to nie wszystko.
Ponieważ został zapowiedziany remake The Last of Us ze źródeł Toma Hendersona. Remake pierwszej części The Last of Us na PlayStation 5 jest już niemal gotowy, a w produkcji jest wersja... O matko. W produkcji jest reżyserska wersja, która będzie sequelem. Według Insider... Co?
Coś tak? Tu jest Director's Cut The Last of Us 2. O tak.
No tak. O matko. No i się w końcu zaczyna dosilać. No już trochę mnie ten, już trochę mnie zaczyna.
Spokojnie, jeszcze trochę.
Ale przynajmniej mięśnie już odpuściły.
O, to dobrze.
Według Insidera remake może ukazać się w połowie 2022 i możliwe, że zbierze się to z premierą serialu od HBO. Niewiele jednak wiadomo o Director's Cut The Last of Us 2. Prawdopodobnie będzie podobny jak inne Director's Cut'y od Sony. Ma jednak tutaj też pojawić się tryb sieciowy, co jest dość interesujące.
Jak to było w Uncharted bodaj. Choć potem jak ostatnio ogłosili Thieves Collection, nie będzie już tego sieciowego. Chociaż to nie jest Director's Cut, więc nie wiem. No. Nie wiem. Kolejny news, już nie od Sony. Skończmy już z tym. Remedy i Tencent robią free to play strzelankę koopową. Ogólnie Remedy Games podpisało umowę z Tencentem. Obie firmy wspólnymi siłami stworzą wieloosobową grę koopową o tytule roboczym Vanguard. Będzie to darmowy shooter PvE tworzony na silniku Unreal, czyli zapewne to będzie już piątka. Tencent obiecał przygotować wersję mobilną i wydać tytuł na rynek azjatycki. Dodam dla przypomnienia, że to nie jedyny projekt od tego studia. Od czerwca wiemy, że pracują we współpracy z 505 Games nad tytułem o nazwie prawdopodobnie Condor. Produkcja będzie koopową. Będzie trochę koopów. Dobrze, że to nie jest PvP. No nie wiem.
W sumie może by się przydało ten. Może by się przydało trochę więcej takich multików typowo nastawionych na fabułę. A nie tylko, że...
Czy fabuła tam będzie? Nie.
No.
Wiesz, takie World War Z, czy Back 4 Blood, Red 4 Dead.
No, na pewno jakieś smaczki, na pewno coś do odkrycia w tym samym uniwersum będzie.
No pewnie tak, no smaczki to na pewno.
No, a przechodząc dalej, Star Wars Eclipse oraz Quantic Dream. Od znanego insidera Toma Hendersona doszły informacje odnośnie stanu Star Wars Eclipse. Podzielił się oczywiście... O matka. Od znanego insidera Toma Hendersona doszły informacje odnośnie stanu Star Wars Eclipse. Według niego gra, mimo że produkcja jest od półtorej roku, nadal nie jest grywalna. Quantic ma być wiele problemów związanych z problem z atmosferą pracy, źle działa na produkcję, a dodatkowo okazuje się, że na fundamentach projektu sci-fi o tytule Project Karma. Tytuł miał być tworzony lata temu dla Sony, być MMO systemem wielu planet. Miał być jednak zbyt ambitny. Temu jednak zdecydowało się dać pieniądze na Detroit Become Human, a Project Karma zostało wyrzucone do kosza, albo do archiwum, jeszcze nie wiadomo. Po ukończeniu Detroit Become Human zdecydowano wykorzystać część lub cały stworzony projekt Karma. Według tej plotki jeden z widocznych stworów na trailerze Eclipse jest z poprzedniego nieukończonego. Kolejnym problemem jest fakt, że gra ma być częściowo wieloosobowa, albo przynajmniej koopowa. Niezbyt miało to współgrać z silnikiem Sony i dlatego Sony lata temu odrzuciło projekt. Dla przypomnienia, Star Wars Eclipse ma pojawić się na przełomie 2024-2025 roku. Czyli sobie trochę poczekamy. Według innych plotek pochodzących po sieci, studio tworzy także dwie inne gry. Spellcaster, gra na silniku Unity, która będzie mobilką, oraz pełnoprawny tytuł AAA, będący grą akcji, rozgrywającej się w średniowiecznym świecie fantazji.
Jak? Co ty sobie myślisz?
Trochę przykro słyszeć, że Star Wars Eclipse.
Trochę, ale byłem ciekaw tego projektu w sumie. Dużo bardziej jestem zainteresowany teraz, bo ciekawy jestem, co z tego w ogóle wyjdzie, jak to budowało się od kilku lat. Jeszcze przed Detroit Become Human trochę było.
Kurde, to takie kołopowe wtrąby trochę mi. trochę
tak,
przerywałem.
Bo o tym nie było mówione. Pytanie na ile...
No w ogóle te, nic nie było.
Ile te plotki z koopem się sprawdzą? Bo,
znaczy, jeżeli koop będzie opcjonalny, to spoko, niech będzie, ale no, jeżeli tak. będzie jakkolwiek wymagany, no to nie.
Tak. No, chodzi tylko o karmę, bo to też nie jest do końca...
No poza tym właśnie, to wszystko pytanie, czy to tylko trafi do finalnej produkcji, czy tylko miało być tylko w tym poprzednim projekcie?
Znaczy on, karma teoretycznie miała być MMO, tak? Przynajmniej według no, tych plotek tak. teoretycznie. Więc... No zobaczymy, także jak ciekawy. Zwłaszcza ciekawy jest koncept tego stworka. Muszę powiedzieć to. Ale tak, to ja teraz ploteczki. Dzisiaj już wspominaliśmy o tej grze Cyberpunk. Wyszły plotki.
Czyli jednak.
Od razu powiem. Te plotki zostały bardzo krótko zdementowane, co znaczy, że się nie pojawi, bo mimo wszystko ludzie mogą teraz zdementować wszystko, co się znajdzie w internecie, żeby potem ludzie nie oczekiwali zbyt dużo. Więc i tak o nich opowiem. I według plotek, które pojawiły się na 4chanie, więc bardzo pewnie to są plotki. Tak. Według plotek w lutym CD Projekt Red na Steamie przedstawi nam patch next-genowy, łatkę 1.5 oraz informacje o dużym DLC i anime. Z plotki wiemy także, że Łatka 1.5 będzie miała nazwę Cyberpunk 2077 Samurai Edition i to będzie trochę taki soft launch całego Cyberpunka. Wprowadzi to wiele zmian w gameplay i nie tylko. W skład Samurai Edition znajdzie się next-genowa aktualizacja oraz łatka 1.5. Łatka 1.5 wprowadzi takie rzeczy jak garaże, barberów, ulepszone SI, nowe UI, zmieniony system lootu, nową grę plus, darmowe DLC, taki nowe samochody, etc. I więcej wiadomości z Judy i Panam po rozpoczęciu romansu z nimi. Więc trochę więcej kontentu. Miło. Duże pierwsze DLC wprowadzi nas w historię walki dwóch gangów z Pacyfiki, Bozos i Schlauterhaus. W plotce powiedziane zostało także, że w DLC przypominać ma eksplorację świata ze Stalkera. Dość być. Bo Pacyfika to...
Ciekawe porównanie.
No, że ogólnie Pacyfika to jest to miejsce bardziej z apokalipty. Niektóre tereny chyba tam były nawet zakazane, więc trochę jest takich ten radioaktywnych rzeczy. Pojawi się także minigra podobnie jak Wind w Wiedźminie. Polegać będzie na walkach prowadzonych przez dobyte bestie. Wszystko to będzie dziać się w sieci. Przypominać ma to trochę JRPG i może mieć... Nie chcę myśleć.
Ej, to by było ciekawe.
Mogło być ciekawe, ale nie wiem. To jest takie pewne. Trochę ta plotka przestaje być wiarygodna, bo czy na pewno ludzie chcieliby oprócz tego, że walczą z bendami jeszcze wcisnąć w to multi?
Wiesz co, tutaj myślę, że daliby radę. Myślę, że zrobienie multi cyberpunka, gdzie dwie postacie sobie biegają po tym samym świecie, nie jestem pewien, czy to jest do końca potrzebne i nie jestem pewien, czy byłoby to ten, czy byłoby to właściwie realne, ale w momencie, kiedy jako swój, czy tam swoja wini, wracasz do domu, siadasz przed kompem, zaczynasz grać w minigierkę, to myślę, że gdyby ta minigierka miała opcję miała opcję sieciową i sieciowe rankingi, to akurat myślę, że to jest jak najbardziej w zasięgu ręki Redu.
Następnie dowiemy się także trochę o anime Edge Runners, tworzony przez studio Trigger. Ma być mocno inspirowany Akiro.
A czym innym miałby być inspirowany? A czym innym miałby być inspirowany?
No trochę tak. Na ten anime.
Ghost in the Shell?
Tak, Ghost in the Shell, właśnie. Ghost, ale nie... Przechodziła mi cały czas nazwa Ghost Runner, ale Ghost Runner to jest gra, w którą wczoraj grałem, więc nie, i się tak wkurzałem w ogóle. Jezus Maria, tragiczny poziom był. Poziom trudności tam. Tragiczny. Ale dobrze, bo widzę, że ty już powoli umierasz, ale fajne spodnie. Spodnie do piżamy. Masz leniferki, masz choinki, jakieś...
Tak, się też na piżamkę.
No, bardzo fajnie. To powiedz, co tam przygotował Microsoft ze świętami. A no, bardziej po świętach.
No bardziej po świętach, ale mi się bardzo taki prezent podoba. A mianowicie Ubi Plus w Game Passie. Ubisoft Plus pojawi się na konsolach Xbox i będzie oddzielną subskrypcją niezależną od Game Passa. I niestety na razie nie mamy informacji, czy będzie jakkolwiek scalony z normalną subskrypcją, tak samo jak EA Play. Ale wydaje mi się, że jest to możliwe.
Znaczy, jak przynajmniej tak podawał The Verge, to właśnie wychodziło, jeśli dobrze zrozumiałem, to miał być właśnie oddzielną całkiem aplikacją na konsolę.
Powiem tak.
I tam wychodziło, wydaje mi się, że sam...
Drodzy właściciele konsol, radujcie się, bo abonament od Ubi będzie dostępny na waszych konsolach, a wydaje mi się, że... Powiem tak. Będzie to trwać nie wiadomo jak długo, bo nie powiem jak ja długo czekałem od tego, aż jak grupa informacja, że EA Play pojawi się w Game Passie, a jak długo trzeba było czekać, aż faktycznie to zepną mnie, jak to faktycznie ruchy. To było trochę czekania, naprawdę mieli trochę problemów technicznych z tym, ale wydaje mi się, że może dałoby się to jakkolwiek spiąć, może Game Pass ewentualnie tam jakoś...
Nie, byłoby fajnie, tak? Tylko, że znają życie...
Nie wydaje się to niemożliwe.
Tak, raczej to jest jak najbardziej możliwe, tylko wydaje mi się, że bardziej tutaj wychodzi problem Ubisoftu i ich chciwości. Bardziej tutaj widzę, zwłaszcza, że oni wolą mieć u siebie, bo zauważ, nie możesz teraz kupić nowych od Ubisoftu.
Mhm. Tak?
Tak, teraz nie kupisz.
Poczekaj, ale a to nie było tak, że oni się w końcu, że oni się obrazili, tupnęli nóżką i nie można było tego kupić, ale po kilku miesiącach jednak wrócili z podkurzonym ogonem?
Nie, teraz są plotki dopiero, że może tak być. Ostatnio mówiliśmy newsa o tym.
A, dobra, to były tylko plotki. Okej, okay, tak. Sorry, ja jestem ten, mam ten.
Tak, za dużo tych... nie, i tak, bo wydaje mi się, że na przykład jak wejdę i na przykład
no to my.
A co?
Faktycznie.
Far Cry 6 tytułów. I oni też wolą na przykład na PC, ty musisz im płacić tam chyba 15 dolców, nie? Żeby mieć dostęp do wszystkich ich gier, no to wolą, znając ich chciwość, znaczy podejrzewam, że wolą mieć na przykład pobierał Ubisoft Connect, że są wszystkie ich gry.
Tak, tylko że na Game Passie to też nie jest tak, że jak masz EA Play w Game Passie, to masz wszystko dostępne z poziomu Game Passa. Nie, masz spięte dwa launchery ze sobą, ale musisz mieć też launcher EA-owy.
Ale wtedy na pewno mniej.
Tak. Aczkolwiek
wiem, że ilościowo
patrząc na bazę klientów, może im się to opłacać.
Wydaje mi się, że problem jest taki, że EA zarabiał na tym, dużo osób na przykład chciało... EA ma dużo takich, które opłaca się, załóżmy, w tym EA Play zagrać, a ludzie by nie... Bo jeszcze EA ma to rozdzielone na EA Play i EA Play Plus, coś takiego. Że jest też to takie droższe te droższe nie jest w Game Passie. A Ubisoft ma tylko jedno. Więc jemu może... On ma, że masz wszystkie...
Zawsze Ubisoft może sobie zrobić te...
Ale wątpię.
Zrobi sobie drugą subskrypcję Ubi Minus.
Tak, Ubi Minus. Tak.
Która będzie dostępna dla subskrybentów Game Passa.
Możliwe, tak. Ale w ogóle, oprócz tego jeszcze powiem, że możemy się cieszyć, w Game Passie w styczniu pojawi się Mass Effect Legendary Edition. Musisz teraz zagrać w to. Nie ma opcji. Pojawi się także Rainbow Six Extraction, czyli od Ubisofta w dniu premiery. I ogólnie część gier od Ubisoftu pojawi się w Game Passie. Niezależnie od właśnie abonamentu, który ma się w tym roku pojawić.
To może w ten sposób to rozgryzł.
Pojawi się także w Game Passie na przykład Spelunky 2. Ale ten Mass Effect, no to ja na to mocno czekałem. Czekam teraz tylko, jak będę miał trochę więcej czasu.
No to co? No to tymi pozytywnymi spekulacjami.
Tak, bo widzę, że już umierasz troszeczkę.
Znaczy umieram. Faktycznie już trochę mi się ten... już trochę prąd się kończy.
Dobrze. To jak kończy się prąd, my także kończymy. Dobijamy do brzegu, żeby nam statek nie utonął, tak jak Skull and Bones.
Tak, dokładnie.
Dobijamy do brzegu i ahoj.
I ahoj wszystkim. To co?
Synchro?
To końcowe synchro?
Tak.